Przywódcy krajów Unii Europejskiej porozumieli się. Będzie embargo na rosyjską ropę. Węgry zgodziły się na sankcje w zamian za pewne obietnice. Będzie też pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 9 miliardów euro. Tymczasem Ukraińcy kontratakują na froncie. Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, to jest program Iść pod prąd na żywo. 31 maja nadajemy od poniedziałku do piątku o 13:00. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, a dziś ostatni dzień maja, a do 1000 gitar brakuje 54 wpłat. Zachęcam do nadrobienia tej zaległości. Dziś do 15:00 tylko zwykłe przelewy zostaną zaliczone na maj. Także zachęcam gorąco już teraz. Zachęcam też do komentarzy, do zadawania pytań. Można pisać pozdrowienia, możecie wpisywać miasta, kraje, z których się łączycie. A naszymi gośćmi dziś są pastor Paweł Chojecki.
Tym razem nie sam, pozdrawiam.
I Michał Fałek. Michał Fałek.
Witam Ciebie, Czarku, i witam Państwa. Bardzo miło w takim towarzystwie tutaj siedzieć i komentować.
Dziękuję. Witamy serdecznie. Dziś mamy trochę dobrych wieści. Jest porozumienie w sprawie embarga na rosyjską ropę. Kraje Unii Europejskiej porozumiały się co do 6. już pakietu sankcji. No tu sprawą sporną było właśnie to embargo na ropę. Węgry nie bardzo chciały się temu poddać, by odciąć się od ropy rosyjskiej. No w końcu się ugięły za pewne obietnice wyjątków dla właśnie rurociągu Przyjaźń, obietnice ewentualnego obejścia, jeśli by ten rurociąg przestał działać przez morze dostaw, i obietnice ulg i inwestycji dla Węgier. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to duży sukces. Posłuchajmy, co mówił wczoraj wieczorem.
Udało się przełamać impas. Po kilku godzinach dyskusji ustaliliśmy, że 6. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej będzie obejmował także sankcje na ropę. To bardzo ważne, bo dzisiaj ropa jest jednym z głównych źródeł dochodów, które później Kreml przeznacza na wojnę na Ukrainie. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom i wbrew sceptykom, nasza dyplomacja i dyplomacja Komisji Europejskiej i kilku innych krajów zadziałała skutecznie. Na nas ciążył szczególny obowiązek przekonania naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier. I mogę powiedzieć, że udało się to zrobić. Pokazaliśmy pewne mechanizmy wyjścia z tej sytuacji trudnej dla wielu, z tego impasu, w który wpadliśmy, ale mogę powiedzieć, że dzisiaj znowu solidarność i jedność w Radzie Europejskiej, w Unii Europejskiej zatriumfowała.
Sukces, tu Mateusz Morawiecki przypisuje sobie to przekonanie Węgier. Jak panowie oceniacie ten sukces polskiej dyplomacji?
No może nie sukces. Jest to jeszcze jakiś punkt zwrotny, przełom, czy coś takiego, czym byśmy się mogli tak w pełni cieszyć. Bym to nazwał jakimś taką pierwszą jaskółką zmiany. Pamiętacie, niedawno nowo wybrana prezydent Węgier, pani Nowak, no, wypowiedziała takich parę słów, którymi no, część komentatorów już się tak cieszyło, że to jest właśnie jakaś zmiana Ale my tak studziliśmy też te nastroje, bo prezydent na Węgrzech nie ma wielkiego głosu, wybierany jest przez parlament, czyli przez partię rządzącą, bardziej takie funkcje reprezentacyjne. Zresztą pani Nowak powiedziała, że jako kobieta będzie się z dala trzymać od wojny, czyli że to rząd, premier Orban dalej będzie miał główny głos w sprawach właśnie Rosji i sankcji, a ona będzie tak stać z boku, można tak powiedzieć. Ale te słowa, jak widać, no, okazały się zapowiedzią jakiejś troszeczkę korekty, o tak bym nazwał, to chyba jest dobre słowo, korekty polityki węgierskiej. Ona była silnie proputinowska, częściowo nawet antyukraińska, choć oczywiście Węgry też przyjmowały uchodźców, ratowały kobiety i dzieci węgierskie. Oczywiście no, tam w nieporównywalnie mniejszej skali niż Polska, ale jednak się społeczeństwo węgierskie także zaangażowało w tę pomoc, także tu na plus. Ta dzisiejsza decyzja, no nie wiem, czy to jakaś groźba, czy jakiś tam, nie wiem, perswazja po dobroci. No w każdym razie ta decyzja niekorzystna dla Rosji, czyli korzystna dla normalnych ludzi, dla wolnego świata jest i z tego należy się cieszyć. Nie są to jakieś znaczące sankcje. Tu z Michałem też rozmawialiśmy wcześniej, że ich skutki to dopiero za parę miesięcy tak naprawdę odczuje Rosja, ale już w tej sferze symbolicznej to możemy się cieszyć, że Węgry no, z oporem, z ociąganiem się, ale stanęły po stronie wolnego świata. Można powiedzieć, tak im dopomóż Bóg, żeby jak najszybciej wracały. Oczywiście nie tylko z tego kierunku prorosyjskiego, ale przede wszystkim ze strasznego kierunku prochińskiego, bo przypominam, że równolegle Węgry rozwijają bardzo ścisłe relacje z komunistycznymi Chinami. Tu niedawno jeden z oficjeli węgierskich powiedział, że nieprzyjęcie czy niezbudowanie uniwersytetu komunistycznego w Budapeszcie byłoby jakimś takim odcięciem się od jakichś tam dobrych źródeł i trutu, tutu, kawał drutu, nie? Także takie głupoty niektórzy politycy węgierscy nadal mówią, ale no myślę, że to, co się wydarzyło, co właśnie ogłosił premier Morawiecki, jest powodem do pewnego optymizmu.
Michał Fałek? Jak oceniasz, czy to faktycznie tak wielki sukces, te wszystkie sankcje, jakie no, uzgodniono, no teraz jeszcze będą uzgadniane szczegóły?
No, można powiedzieć tak, jest to sukces moim zdaniem. Szkoda, że tak późno, ale dobre i to na chwilę obecną. Trzeba przypomnieć, że wcześniej pakiety sankcji były wdrażane mniej więcej co tydzień, tak? Czyli taka była regularność, że powiedzmy dajemy pierwszy pakiet, za tydzień drugi, który jest ciut mocniejszy i tak dalej. Rosja tam próbuje obchodzić te pakiety, ale zobaczmy, że ostatni, piąty pakiet sankcji to był wprowadzony na początku kwietnia, czyli minęły prawie dwa miesiące
obstrukcji
Orbana, tak? Także tutaj no ja to mam mu bardzo za złe, bo można powiedzieć, że jeżeli ten pakiet by wszedł półtorej miesiąca temu, no to o te półtorej miesiąca być może Ukraina, czy no ci, którzy giną na froncie, Ukraińcy, mieliby lżej, czy no po prostu mniej ludzi by zginęło, bo
faktem jest, że te sankcje... Jak patrzę na te sankcje, które teraz są, no to jednak one są terminowe. Embargo na ropę importowaną tankowcami ma wejść przed końcem roku, na rosyjskie produkty rafineryjne w styczniu, lutym 2023. Wyłączenie jest tego rurociągu Przyjaźń właśnie, który prowadzi na Węgry, także Słowacja, Czechy stamtąd czerpią bezterminowe. Także no, jeśli by półtora miesiąca temu ustalono, no to pewnie też by było, że do końca roku. To...
Dokładnie tak, ale to, że półtora miesiąca temu byłyby te sankcje, to by też zmieniło sytuację, ponieważ byłoby inne nastawienie całego świata, inne nastawienie w Rosji, ponieważ Rosja, widząc, że Zachód nie jest zjednoczony, że Zachód się dzieli, że Zachodem można rozgrywać, wzmacnia swoje morale i wzmacnia swój zapał do walki. Kiedyby półtora miesiąca temu te sankcje były wprowadzone, bo te sankcje, jeśli chodzi o ropę, to jest, mówiło się, że to jest bomba atomowa gospodarcza dla Rosji. Owszem, ona jest długoterminowa, no bo nie da się też odciąć z dnia na dzień. Miejmy tego świadomość, ale Fakt jest taki, że to jest najmocniejsze uderzenie w finanse rosyjskie do tej pory, ponieważ Rosji, można powiedzieć, eksport tych węglowodorów no, kształtuje się mniej więcej w ten sposób, że około 20% dochodów Rosja czerpie ze sprzedaży gazu, a około 80% ze sprzedaży ropy. Dlatego uderzenie właśnie w ropę jest ważne i dobrze, że do niego doszło. Natomiast jeżeli by to uderzenie było 1,5 miesiąca temu i dalej byłaby wola nakładać kolejne sankcje, to być może bylibyśmy już dzisiaj na 8. pakiecie, bo przecież jeszcze pewne rzeczy można Rosji dodatkowe zrobić. Oprócz tej ropy w tym pakiecie uzgodnione jest odcięcie Sberbanku, czyli tego największego rosyjskiego banku od SWIFT-u. Ale jeszcze przecież został Gazprombank. Dlaczego nie myśleć już o kolejnych pakietach? Zresztą polski rząd, polska dyplomacja mówi, jak wdrożymy 6. pakiet, będziemy od razu mówić o 7. pakiecie, tak? Czyli tutaj naprawdę trzeba pochwalić polski rząd, że oni są takim motorniczym i rozpędzają i zagrzewają Europę do tego, żeby tutaj gospodarczo też walić w Rosję. To, co zrobił Orban, dla mnie to jest hańba dla Orbana. Owszem, on dba o swój, można powiedzieć, naród, no tylko, że mamy sytuację brutalnej wojny, tak? I to nie jest wojna tylko Rosji z Ukrainą, tylko to jest wojna Rosji z wolnym światem, można powiedzieć, z wartościami wolnego świata, tak? I w tym momencie każdy, kto zatrzymuje, można powiedzieć, obronę wolnego świata na 1,5 miesiąca, no to moim zdaniem jest zhańbiony i będzie mu to pewnie wypominane i być może jeszcze jakieś konsekwencje kiedyś tego Orban, a być może Węgry poniosą. Można przypomnieć taki wywiad polskiego prezydenta Andrzeja Dudy sprzed około miesiąca, kiedy już Orban zatrzymywał, no to mówił wtedy Duda, że no, koszty dla Węgier mogą być bardzo duże tego typu działań. Także on, wiecie, on można powiedzieć teraz zyskał krótkoterminowo, ale długofalowo, długoterminowo, kiedy wojna się zakończy, to myślę, że Węgrom nie będzie zapomniane czy wybaczone to, że przyczynili się do tego, że ta wojna być może trwa dłużej, albo że być może, nie wiem, kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi więcej na Ukrainie zginęło, tak?
Tego im na
bo
pewno
jeżeli
nie
ostre sankcje były wcześniej, to być może by wtedy Putin otrzeźwiał, tak? Albo byłaby większa opozycja wewnętrzna w Rosji, bo by zobaczyli, że wow, to nie są żarty, a tak to oni widzieli. Teraz Unią można pogrywać, bo nic się nam nie stanie, bo mamy tam swojego człowieka Orbana.
No tylko,
ale to właśnie, czy Ukraina im pewnie Węgrom nie zapomni, ale czy Niemcy będą na przykład miały coś do Węgier, to już myślę, że niekoniecznie. No one są przywódcą w Unii.
To liczymy na zmianę po wojnie, że już Niemcy...
Trzeba powiedzieć, że owszem, Węgry są najczęstsze w mediach pokazywane jako ten czynnik obstrukcyjny, jeśli chodzi o sankcje na Rosję, na Putina, ale to nie Węgry przecież kształtowały przez lata politykę europejską, politykę karmienia Putina petrodolarami, mówiąc tak, petroeurami, no bo trzeba to przerobić na niemiecki system. To właśnie przede wszystkim Niemcy, zaraz na drugim miejscu gdzieś Francja, jak się okazuje, po części Włochy. Mówiliśmy o roli Watykanu i katolickiej lewicowej elicie włoskiej, że ona też sprzyja Putinowi. To te państwa, czyli główne państwa starej Unii, te wielkie państwa, które tworzą trzon gospodarczy i ludnościowy Unii Europejskiej, to one, to ich elita, komunistyczna elita tych państw, zaprzedana Putinowi, jest przede wszystkim odpowiedzialna za wyhodowanie tego ruskiego potwora. Dalej mówimy o sankcjach. Zobaczcie, mamy już kolejny, 4. miesiąc wojny, tak. A tu mówimy o tam kolejnym pakieciku sankcji. Nie? To jest po prostu śmieszne. Jeśli już gdzieś te sankcje miały być wprowadzone, to powinny być w pierwszych 3 dniach wojny wprowadzone z ogromną siłą uderzenia, a nie tak skalowane. Nie? Przy skali zbrodni rosyjskiej już od pierwszych dni wojny, czyli ostrzeliwanie osiedli cywilnych, mordowanie kobiet, dzieci, starców, ataki na szpitale, na żłobki, na szkoły, na domy dziecka. Przecież te sieroty z Mariupola, właśnie wczoraj widzieliście w wersji ukraińskiej ten film Uratowane z Mariupola, no to ich, ten dom dziecka, gdzie te 60 sierot mieszkało w Mariupolu, został zrównany przez ostrzał Putina i to się działo już w pierwszych dniach wojny, czyli to już było wiadomo, że to jest zbrodniarz, że to jest wojna totalna i trzeba było wtedy w pierwszym, powiedzmy, no maksymalnie tygodniu wojny, to był ostatni dzwonek, żeby Europa, ta rozumiana właśnie jako ta niemiecka Europa zachowały twarz jakąś, ale gdyby słuchać telewizji Idź Pod Prąd i tego, co myśmy mówili, to te sankcje powinny być nie w momencie, kiedy już
spadły bomby na Kijów, można powiedzieć.
Setki dzieci, kobiet, starców zostało zamordowanych przez orki Putina, tylko wtedy, kiedy był kryzys na granicy z Litwą, kiedy był kryzys ten rosyjsko-białoruski na granicy z Polską, kiedy ta 200-tysięczna armia rozkładała się wzdłuż granicy Ukrainy, to wtedy właśnie powinny być sankcje. Czyli mamy nie te 3 miesiące opóźnienia w tych sankcjach, tylko mamy prawie rok, bo to już zeszłe lato, to już są pierwsze przecież te przymiarki Putina do wojny, już właśnie ten niepokój na granicy litewskiej i zaraz potem polskiej. Czyli sankcje są spóźnione przez rok. Oczywiście haniebne zachowanie premiera Orbana jest faktem, tylko chcę go umieścić w szerszym polu widzenia, żeby tu nie było takiego obrazu, że jak gdyby tylko Węgry, tylko Węgry wspierały Putina. Nie, Niemcy wspierały i wspierają Putina. Przecież wiemy, że ostatnie dostawy broni dla Ukrainy to jest chyba kwiecień i od tamtej pory nic się nie dzieje już ponad miesiąc, a te gepardy to po 3 sztuki, czy tam jakoś tam na 3 salwy chyba dostali amunicji. Czyli
ale ogóle, gepardy jeszcze nie wyjechały.
Tak samo te
armatochałubice też nie wyjechały.
No, widzisz, tak, 9 sztuk zdaje się. Czy jakoś,
ja się z tym zgadzam. Tutaj myślę, że taką ideą naszą jest to, że mamy nadzieję, że po wojnie zmieni się też struktura bezpieczeństwa w Europie, tak? I że właśnie ta stara Europa, Niemcy, Francja, Włochy, oni się tutaj skompromitowali i dalej się kompromitują i ich znaczenie będzie się zmniejszało. Te państwa powinny stracić na znaczeniu i w ich miejsce powinien tutaj blok właśnie państw Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie ze Skandynawią, zwiększyć swoje znaczenie. No i szkoda właśnie, że Węgier nie będzie w tym, nie będzie tak jakby w tym jądrze nowym Europy, które mam nadzieję, że powstanie, tak? Bo no tak powinno być, że jednak to Międzymorze czy Trójmorze powinno zyskać znaczenie i tutaj miejsce dla Węgier też było. Też tak, wszyscy o tym tak, marzyliśmy. Oczywiście. I Węgrzy na własne życzenie pozbawili się, można powiedzieć, tej perspektywy.
No, będzie tak, że... można, przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo, ale tu bym dodał, że Węgry troszeczkę zostały, to już jest sprawa sprzed powiedzmy tam gdzieś no 7-8 lat, zostały troszeczkę wepchnięte w
Putinie.
Niemiec, tak rozumiem, on wtedy hamował to wciągnięcie Węgier do tej koalicji Trójmorza, nie? Bo Węgry wtedy, mając bardzo słabą sytuację ekonomiczną po latach lewicy, która, wiecie, kłamała kłamaliśmy rano, w południe i wieczorem, nie? I wtedy tam 2004 roku niezależnie można powiedzieć, na tej fali doszedł do władzy premier Orban, mając państwo w bardzo złej kondycji ekonomicznej. Nie? I wtedy Węgry chciały pożyczki od Polski. Nie? Polska niestety wtedy pod rządami Platformy Obywatelskiej odmówiła, mówiliśmy o tym, wielki, karygodny błąd, no to tam wiadomo, no niemieckiej elity nie, no to tam sukces niemieckiej elity nie, a błąd Polaków i Węgry wtedy, nie znamy oczywiście, jakby powiedzieć, tej tajnej strony, nie? Czy mają jakieś haki na Orbana, czy go, jak go tam załatwili, tak, śmak, czy owak, nie wiemy, nie? Ale wiemy, że wtedy Węgry chciały z Polską, wtedy chciały kurs prozachodni, wtedy też Stany Zjednoczone, tam ambasadora nie dawały, to jeszcze tej Obamy, Stany Zjednoczone lewicowe, że bardzo wszystko było przeciwko Węgrom. I czy tylko z tej presji ekonomicznej, czy też jeszcze mając jakieś agenturalne uwarunkowania, Węgry przeszły na ten kurs prochiński, prorosyjski. Stąd warto zobaczyć, że to był błąd i polskiej polityki zagranicznej, tych lat właśnie zarządów Platformy Obywatelskiej i oczywiście działanie lewicy amerykańskiej i niemieckiej przede wszystkim, które wręcz no, nie chciały takich, można powiedzieć, patriotycznych postaw jakie demonstrował wtedy Fidesz i no, ten ruch obywatelski Viktora Orbana. Nie? Także tu warto tak historycznie też, to już wiecie, kilkanaście lat, czyli już historia, czy prehistoria dla niektórych, spojrzeć na to, że początkowo wcale Węgry takie nie miały być, nie? I tu to odepchnięcie także ze strony rządu Platformy, czyli Polski wtedy, no dzisiaj można powiedzieć, jesteśmy, spożywamy ten owoc, no i tu te próby PiSu, takiego fraternizowania się już z tym Fideszem, który jest no taki mocno prorosyjski i prochiński, no to już były kompletnie nietrafione. Nie wiem, jak to się na ten sukces dzisiejszy, czy wczorajszy dokładnie, premiera Morawieckiego, nie? Czy on tam powiedział, no słuchajcie, przecież jeszcze pół roku temu tośmy się tu pili razem wódkę, czy nie wiem, Tokaj, co oni tam piją, nie wiem, no to teraz wy tu tak nie przeciwko nam, czy jakieś inne, oczywiście sobie żartujemy.
Ale myślę, że tutaj
że jakiś tu jest, szantaż poszedł.
Tak, bo był tego ślad, bo była informacja na Twitterze polskiego rządu, już nie pamiętam dokładnie czyim, ale była właśnie wczoraj rano informacja, że jeżeli Węgrzy nie zgodzą się na sankcje, to Polska zażąda wprowadzenia mechanizmu wyrównywania cen. Czyli rozumiem, że ten mechanizm polegałby na tym, że ci, którzy by jednak zrezygnowali z ropy i mieliby przez to drożej, mogliby zażądać, żeby państwa, które nie zrezygnowały, czytamy Węgry, były obłożone dodatkowymi jakimiś. Już teraz nie jest potrzebna jednomyślność, żeby taki mechanizm wprowadzić. Czyli można powiedzieć, Polska zażądałaby uderzenia ekonomicznego w Węgry i w inne państwa, które by blokowały wprowadzenie tego embarga. Czyli widać, że no jednak Polska chyba ostro zagrała z Węgrami, bo po przyjacielsku się nie dawało. No i ten, powiedzmy, sukces jest.
Zaraz, ale czy ty czasem nie mówisz także o tym, co premier Morawiecki wymyślił, żeby się dzielili bogactwem Norwegowie z nami, no bo jakoś mają za dużo? No
to akurat nie. O taką metodę nam nie chodzi.
O takę Polskę nie.
Nie. Coś takiego nie ma. Ja nie, tylko pokazuję, że jednak musiał być jakiś tam szantaż i ostra gra z Węgrami, żeby uzyskać ten sukces, tak? No, szkoda, że nie wystarczyła taka świadomość, że naprawdę ta wojna jest wspólna i to jest wojna na śmierć i życie z potężnym wrogiem. Tak. I tu musi być zjednoczenie. Tak samo, nie wiem, ja na przykład mam takie osobiste podejście, że też nie podoba mi się to, co Turcja robi, tak? Po prostu, jeżeli jest taka sytuacja, jaką mamy, sytuacja krytyczna, to powinni po prostu wszyscy odłożyć na bok swoje jakieś małe interesy, czy swoje niesnaski i jednak tutaj
do tego mieć takie wielkich polityków. Bo jak oni są mali, no to załatwiają swoje małe interesy. Swój do swego po swoje, to rozumiesz.
Niestety.
To są rzeczywiście
jesteśmy ludzie, idealistami, tak?
Ludzie, którzy nie rozumieją tych głównych zagrożeń, nie? Że kiedy są, tak jak mówisz, główne zagrożenia, to wtedy małe sprawy odkładamy na bok, nie?
Tak.
A tu niektóre państwa, no niestety, chcą coś ugrać. Może i coś ugrają na krótką metę.
No właśnie tak. Tak jak mówiłem, że Węgrzy na chwilę obecną ugrali, ale myślę, że smród pozostanie, tak jak w tych różnych dowcipach. Tak. No niesmak pozostanie i ten niesmak może być naprawdę na długie lata.
Szczególnie, że przecież no cena paliwa na Węgrzech nie jest jakaś tam szokująco niska. To jest, zdaje się, 30 groszy różnicy z Polską, nie?
Tak.
A gaz to mają w ogóle bardzo drogi, nie? Gaz mają gdzieś tam prawie po 5 zł, nie? No. A u nas ile tam? 3,40 jakoś chyba tak, nie? Czyli no prawie, że dwukrotnie więcej za LPG, nie? A paliwa, te benzyna i diesel, no to jest 30-40 groszy. No to oni za tyle jak gdyby sprzedają swój
honor.
Honor to jeszcze mało. Nie? Ale to właśnie przyszłość cywilizacji zachodniej, nie? Że gdzieś z jakiegoś powodu, i to są jakieś tajemne, podejrzewam, że no na pewno tam są jakieś kwity, haki, być może tam były podejrzenia, bo wiecie, jak ktoś długo rządzi, no to i długo ma możliwość różnych złych rzeczy. Tak. I podejrzewam, że ekipa Orbana dokonała wielu przekrętów. Nie? To już były takie na samym początku różne jakieś tam takie wiadomości, że tam właśnie uwłaszczają się, że tam swoich hodują, tam tego media, no to tylko takie, które tam chwalą rząd, to zobaczcie, że PiS kopiuje dokładnie to samo. Także to już na samym początku, czyli tam powiedzmy w pierwszej kadencji już były takie sygnały, że jednak władza, no ta Viktora Orbana, protestanta zresztą i popieranego przez wielu reformowanych chrześcijan, bo to główny trzon protestantyzmu na Węgrzech, że no niestety nie oparli się tym pokusom władzy i korupcja, nepotyzm poszedł na wielką skalę i podejrzewam, że ambasada rosyjska tylko to, że tak powiem,
kolekcjonowała na odpowiedni czas.
Księgowi tam spisywali, ten ukradł tyle, ten ukradł tyle, tu jest dowód na to taki, tu jest dowód na to taki. Także na pewno na tym polu to jest fakt, nie? Że te nadużycia ogromne, czyli kradzież majątku narodowego i uwłaszczanie się elity władzy węgierskiej nastąpiły na ogromną skalę. Czy mają jeszcze jakieś haki typu zobowiązania do współpracy z czasów komunistycznych, czy jakieś skandale łóżkowo-obyczajowe? Tego nie wiemy, ale na pewno mają na nich kwity, że nakradli. Nie? Podobnie zresztą ekipa PiSu jest w takiej samej sytuacji. No już wiemy, że nakradli. Już różnych przestępstw związanych z władzą, podsłuchy opozycji, tego już narobili wiele, no i oni teraz boją się oddać władzy, teraz będą jeszcze więcej przestępstw chcieli, oczywiście jeśli będą dalej szli w tym takim duchu, no, że teraz to my, TKM to się chyba tak Kaczyńscy to kiedyś nazwali, nie, że teraz kurna my, nie, i teraz wszystko się nam należy, wszystko możemy, jesteśmy tam, że tak powiem, półbogami, no niestety tylko pół, a o bogach to wy w ogóle pojęcia zielonego nie macie, towarzysze, teraz są w pewnym takim, no, moralnym klinczu, no bo tak, powiedzą prawdę, no to muszą się żegnać z władzą i spotykać z prokuratorem, już nie Ziobry, to już tam, nie wiem, jakiś Cimoszewicz może ich tam będzie, czy inny Tusk, nie, tam wyznaczy im prokuratora, bo nie wiadomo, może dobra wersja, że Hołownia z PSL-em, nie, to może ich tam jako starych towarzyszy, to tam jakoś wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, no to tam się rozejdzie po kościach, nie, no albo muszą iść w zaparte, czyli dodawać nowe jakieś nadużycia, zbrodnie i tak dalej, nie? Także jak ktoś raz zacznie kraść, to kiedyś rozmawiałem z takim celnikiem, nie? On mówił, że no, celnik, no, to jest poważna sprawa, nie? Tam duże łapówki są w grę, no, bo tam i narkotyki można przemycać i papierosy, no co tam chcesz, nie? Ale on mówił, celnik bierze łapówkę tak naprawdę tylko raz. To jest ten pierwszy raz, kiedy się sprzeda. Bo kiedy mu dadzą łapówkę, to zapewne będzie jakaś duża łapówka na początek, nie? No, żeby ta pokusa była odpowiednio duża. To jednocześnie udokumentują wzięcie tej łapówki.
Czyli już drugi raz nie muszą udawać.
Drugi to on już za drobne pracuje.
To bierze dwa razy. Pierwszy i ostatni.
No dokładnie tak. I PiS niestety tego nie przewidział. No to jest prosta rozgrywka. No albo pójdziesz na drogę zła, nie? Dlatego my mówimy, że polityka, jeśli ma być skuteczna, to musi być moralna, nie? Ja też tradycyjnie pomacham, duży rozmiar, nie? To stąd jest chrześcijańska moralność. To stąd znamy prawdę o Jezusie Chrystusie. To stąd możemy wiedzieć, jak naprawić nasze moralnie zepsute życie. I dopiero politycy, którzy naprawią swoje życie, dają szansę, nie dają gwarancji, bo człowiek do końca życia może, nawet chrześcijanin, nawet odnowiony przez Jezusa moralnie polityk, może się zbiesić i rzeczywiście historia zna wiele takich przypadków. Ale jeśli mamy po pierwsze elitę, która jest odnowiona moralnie, po drugie mamy dziennikarzy, którzy kontrolują też odnowionych moralnie przez Jezusa Chrystusa i mamy społeczeństwo, tak jak społeczeństwo amerykańskie. Jeszcze powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, jak poszedł news, że na przykład jakiś polityk ma kochankę, nie?
To był skończony.
To już w ogóle nikt nie chciał z nim gadać w ogóle. To o jakichś wyborach zapomni. Nikt na tego dziada, który zdradził swoją żonę, nie zagłosuje. A w Polsce?
A to chyba zaleta.
Kurski, Kaczyński, proszę bardzo, ślub pełną parą, katolicki i drugi. A podobno tylko raz można. No widzicie, jak władza korumpuje. Nawet biskupi do tej korupcji się, że tak powiem, dołożyli bez mrugnięcia oka. Kasę przytulili, tak jak ten ksiądz z afery wieże tam srebrne i tak dalej. Mówi, dasz mu 50 tysięcy, wszystko ci podpiszę. Ile tam biskup Jędraszewski wziął za ten ślub? Nie wiem, no chyba więcej niż 50 tysięcy. Ja tak stałem, że ze 100 tysięcy
ja musieli. Myślę, że ze 200, ale to może, coś to dla polskiego, nie?
Możemy dyskutować. Jest rozwodzik, jest. Znaczy, jaki rozwodzik? Przecież rozwodu w kościele katolickim nie ma, no. Chociaż, jak to? Ale przecież papież, jak widzicie, pobłogosławił. To coś papież jest omylny? Michale, przecież to niemożliwe.
Ja tylko współczuję.
Cena czyni cuda, wszystko tam.
Ja tylko współczuję tym trojgu dzieciom z pierwszego małżeństwa, które nagle okazało się, że dowiedziały się, że są bękardami. Że są z nieprawego.
Nie mieli ślubu.
No nie, unieważnili, czyli nie ma.
Nie, ważny ślub, bękarty.
Tak, to właśnie. Jest. No takie są konsekwencje.
W spisie i u biskupów katolickich jest, nie? Także jeśli nie dochowamy się właśnie takiego stanu, że będziemy mieli społeczeństwo, dla którego wartości chrześcijańskie to nie jest coś, o czym oni w ogóle nawet nie wiedzą, co to jest, nie? Jak to nie kradnie? Czyż to się zmarnuje, jak nie kradnij, no że tam coś było, nie kradnij, a to moje, to ja prywatyzuję, a nie kradnę, nie? No, tam różne takie tam.
Albo tak, że jak ja nie ukradnę, to inni ukradną, no to będzie źle, nie, to lepiej, żebym miał.
Bogu się będzie podobać, jak ty ukradniesz. Nie, jak ja.
Bo bardziej Mojsze będzie.
No to jest moralność, która w Polsce niestety króluje. No to później, jak to króluje, to takie knury rządzą i społeczeństwo może nie zawsze bije brawo, no bo tam może i komu jaki niesmak gdzieś zostanie, jakiś mały wyrzucik, pryszczyk na sumieniu, ale machnie ręką i nic nie zrobi. W społeczeństwach chrześcijańskich polityk, który ukradł, zdradził żonę, czy zrobił jeszcze jakieś inne podobne świństwo, jest skończony raz na zawsze. Nie? Dlatego tak jak ten celnik, nie? On się będzie 5 razy zastanowił, czy wziąć ten jedno, bo to tylko raz weźmie. Nie? Zeszmaci się, koniec z nim. Tak powinna wyglądać polityka. Takie powinny być oczekiwania społeczeństwa. Ale do tego trzeba przemiany moralnej, trzeba nawrócenia społeczeństwa, przynajmniej jego takiej decyzyjnej czy najbardziej aktywnej części. Jeśli to nastąpi, wyłonimy wtedy elity, profesorów, dziennikarzy i tak dalej, którzy będą bardziej patrzeć władzy na ręce, no i z tego rozdania stworzymy, czy wyłonimy elitę, która dopiero będzie w sposób moralny Polską rządzić. Plan długi, ale tak jak pokazała Ukraina, nie zbyt długi.
Da się w ciągu pół pokolenia
zrobić. Da się w ciągu kilkunastu lat to zrobić, a może szybciej, bo wojna przyspiesza wszystkie procesy. Także ja wierzę mocno, że teraz jesteśmy w czasie przemiany Polski. Oczywiście Ukraina dalej się przemienia we właściwą stronę. Będziemy tam pomagać i w czasie wojny, i przy odbudowie i tak dalej, ale przede wszystkim nam chodzi o to, żeby ten wzór ukraiński, teraz powiem, kiedyś mówiłem amerykański, nie? To ten amerykańsko-ukraiński, no niech będzie jakiś tu pole kompromisu, żeby wreszcie zaszczepić w Polsce, żeby Polska masowo zaczęła zwracać się do Jezusa Chrystusa i zaczęła się przemieniać moralnie i obyczajowo. Jakbyście myśleli, że to ja sobie tylko tak bredzę, nie? Od czasu do czasu, to weźcie sobie, otwórzcie Onet. Oczywiście tam to nie jest polski artykuł, ale niemiecki, Die Welt, o ile dobrze pamiętam. I zobaczcie słowo w słowo to, co my mówimy o moralności, o handlu z komunistami. Wersja light, tylko my mówiliśmy o tym 7 lat temu, a Onet i Die Welt piszą dopiero dzisiaj. Ale jest tamten artykuł na Twitterze, też to pokazałem, że to patrz normalnie, czytam i jakbym wersję lightową, taką rozwodnioną troszkę, iść pod prąd sprzed 7 lat, nie? Pani Hania i tak dalej, to pani Hania Shen, takie rzeczy to myśmy wić pod prąd od dawna mówili. Czyli czynnik moralny w polityce Zachodu, a moralny to znaczy duchowy, to znaczy biblijny. I zero knowania z komunistami, bo oni chcą nas zniszczyć, oni chcą nas zabić, oni chcą nas pokonać. Nie ma pokoju z komunistami. To ja za to proces miałem. Może i do sądu trafi ten artykuł z Die Welt.
Zobaczymy. Ale proces jeszcze się nie zakończył, więc też można być.
partnerów europejskich. Drugi temat to bezpieczeństwo i obronność. I tutaj z ogromną satysfakcją muszę odnotować, że uzupełnione zapisy konkluzji uwzględniają rolę NATO. To jest to, co bardzo mocno podkreślamy. Oczywiście dla wszystkich rola NATO jest istotna, ale to, że wszelkie aspekty europejskiej polityki obronnej muszą być częścią szerszego sojuszu, najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata, to bardzo ważne i to udało się również do konkluzji wpisać. Będziemy o tym dzisiaj też dyskutować. I trzeci temat to kwestie związane z energią. Nikt nie chce kupować energii od Rosji. Rosja, barbarzyński kraj, kraj, na którym w żadnej mierze nie można polegać, okazała się nie tylko partnerem niegodnym zaufania, ale okazała się państwem zbrodniczym. Dlatego dyskutujemy o tym, jak w najszybszy sposób odejść nie tylko od węglowodorów rosyjskich, takich jak węgiel czy ropa, ale także w dalszej perspektywie, co podkreślają niektóre kraje członkowskie, zwłaszcza Niemcy, Austria, w dalszej perspektywie także od gazu.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Mateusz Morawiecki mówił, że będzie dyskusja między innymi o bezpieczeństwie żywnościowym. Powiedział też, że nikt nie chce skupować od Rosji. Rozumiem, że chodziło o Unię Europejską. No to jak wiemy, nie do końca jest prawdą, no bo jak nie chcą, jak kupują. Ale kupują też inne kraje. Chiny, Indie skusiły się na promocje, jakie zaoferowała im Rosja. No i skutek jest taki, że Gazprom i czy inne spółki paliwowe mają rekordowe zyski, wypłacają rekordowe dywidendy teraz. Także no, jakoś te sankcje póki co nie są chyba, przynajmniej w tej sferze, tak bardzo dotkliwe, jakbyśmy chcieli.
Mogę tutaj jedno słowo? Naprawdę oczywiście. Poczekajmy kilka miesięcy, bo specyfika, wiecie, teraz wszyscy się ekspertami robimy od spraw naftowych, ale takie są czasy. Ale generalnie specyfika całego tego przemysłu wydobywczego, szczególnie rosyjskiego, jest taka, że po pierwsze, mieli rurociągi do Europy. Nie jest tak łatwo nagle zbudować rurociągi do Azji czy do Chin. To po pierwsze. Po drugie, Chińczycy i Hindusi no nie są tak bardzo chętni. Owszem, kupują tę ropę rosyjską, ale tylko dlatego, że są duże upusty. Rosjanie muszą sprzedawać im po 30-40 dolarów mniej niż cena rynkowa, żeby oni chcieli kupić. Czyli w tym momencie sprzedają w cenach bliskich do kosztów wydobycia. No to nie jest tak, że oni mogą tak długo sprzedawać, no bo po prostu nie będą zarabiać. To po drugie. Po trzecie, specyfika tego przemysłu wydobywczego jest taka, że trzeba inwestować technologicznie, żeby podtrzymywać wydobycie. A tutaj z kolei są wprowadzone sankcje na komponenty, na przemysł, na, można powiedzieć, urządzenia wydobywcze i tak dalej. Czyli w pewnym momencie ruskim zabraknie możliwości, nie wiem, czy nowych odwiertów, czy modernizacji tych odwiertów i tak dalej. Czyli no też będą mieli problem z wydobyciem, albo to wydobycie będzie im drożało. To jest kolejna rzecz. A po czwarte...
Jeszcze bym dodał tu jako rozszerzenie tego punktu, partyzantka ukraińska, czy antykomunistyczna rosyjska, bo też do końca nie wiemy. Wiemy, że tam coraz jakieś pożary, no wulkany też na Kamczatce, ale to chyba nie partyzantka.
Chyba nie, to raczej
to zostawmy te wulkany, ale ostatnio jakiś ośrodek, czy tam zakład budowy, jakiś tam, no, oróżia, nie? Przeciwpancernego i pancernego i tak dalej.
Tak, regularnie.
stwierdził, że 7 ton tytanu im ukradli normalnie, przynieśli fakturę, coś tamtego wydali na papiery, był okrągła pieczątka czerwona, była z tym dwugłowym schizofrenicznym orłem, nie? Wydali, zniknęło, nie ma i cały zakład stoi, no i do widzenia. Także tu te kłopoty z odwiertami i tak dalej, to nie tylko sankcje, ale i sabotaż antykomunistyczny wewnątrz Rosji na pewno też dużą rolę odgrywa. Jeszcze czwarty punkt.
Czwarty punkt jest bardzo ciekawy, bo generalnie to jest tak, że z ropą to jest tak, że przynajmniej Ruscy nie mają dużych magazynów ropy, czyli oni sprzedawali do tej pory wszystko na pniu, głównie do Europy. Czyli co tylko wydobyli, to od razu w rurę do Europy. Jeżeli teraz nie będą mogli eksportować, bo będzie embargo, to w tym momencie im się zatkają te ich odwierty. No i jeżeli, czyli albo będą musieli... No właśnie, bo albo będą musieli zgasić odwierty i w tym momencie ten odwiert się zamienia w świeczkę i krótko mówiąc jest już do wyrzucenia, albo będą musieli, nie wiem, wylewać do tajgi tę ropę, co nie sprzedadzą. Także dla nich to będzie wielki problem, bo w perspektywie, nie wiem, pół roku może się okazać, że ich wydobycie nie tylko nie zaczną sprzedawać, albo będą musieli sprzedawać dużo taniej. To jeszcze wydobycie im siądzie i tego wydobycia już nie będą mogli odtworzyć ze względów sankcji technologicznych. Także to jest super wiadomość, tylko że w dłuższym terminie.
I jeszcze trzeba dodać punkt numer 5, jaką rolę w gospodarce rosyjskiej odgrywa eksport surowców, przede wszystkim ropy naftowej, nie? Eksport surowców to jest ponad 80% tej, ja bym nie nazwał tego gospodarki, nie? Bo to w dzisiejszym świecie nazywanie rosyjskiej XIX-wiecznej struktury tam plemienno-tubylczej gospodarką, no to jest, że tak powiem, nadużycie w stosunku do prawdziwych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, tam Europa Zachodnia, tylko to jest jakiś patologiczny twór XIX-wieczny, mówią na to stacją benzynową, także jeśli te sankcje rzeczywiście konsekwentnie zostaną zrealizowane, a przecież nie mogą, nie mają zdolności eksportu gdzie indziej, bo to głównie idzie tymi rurociągami, no to praktycznie Putin kaput bez dyskusji. Ta cała gospodarka, której 80% to jest eksport tych przeróżnych surowców, zapadnie się i to nie jest w ogóle też drugi mit, to że Rosja to jest jakaś tam duża gospodarka. Nie? Produkt ten krajowy brutto Rosji to jest mniej więcej niecały Benelux, czyli
tak, na poziomie Holandii.
I Holandia bez Luksemburga. Już, nie? To jest cała ta stacja benzynowa zwana wielce tak szumnie gospodarką rosyjską. To jest sławujka, czyli wychodek, który wystarczy pchnąć, on się przewróci. Nie? I te sankcje, o których dzisiaj mówimy, no to jest, można powiedzieć, wyłamanie jednej sztachety w tym ruskim wychodku. Nie? No, nie jest to jeszcze przewrócenie tego domku z kart, ale blisko.
Tymczasem Rosja sama odcina kolejne kraje od swojego gazu. Teraz odcięła Holandię. Także tu nie jakby no, wyprzedziła te sankcje pod tym względem. To pytanie, czy tego czasu, który Michał mówi,
co nam zrobicie, jesteśmy mocni, będziemy po prostu, my dyktujemy warunki, no ale to jest, wiecie, no to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi, no bo w tym
do
momencie...
Do pewnego czasu gałąź wytrzyma, ale jak pierdyknie, no to upadek będzie wielki.
Bo tylko przyspieszają, można powiedzieć, to, że te kraje będą jednak rzeczywiście mocniej zainteresowane i poświęcą środki, a stać te kraje zachodnie na to, żeby się jeszcze szybciej i lepiej uniezależnić od rosyjskiej gospodarki. Także Ruscy, można powiedzieć, no tracą na tym też długofalowo, no bo też w tym momencie tak jakby pokazują wszystkim, że żaden interes z nimi w przyszłości nie jest sensowny, nie jest bezpieczny, bo oni mają za nic umowy, za nic jakieś partnerstwo w biznesie. Po prostu nikt tam nie będzie chciał inwestować. Ile już firm, można powiedzieć, zachodnich, no głównie amerykańskich, ale też i powoli europejskie, wychodzą na zawsze. To nie jest tak, że oni przestają robić biznes chwilowo. Co rusz jest jakaś informacja, że kolejny koncern opuszcza Rosję po prostu, sprzedaje tam swoje aktywa, biznes i wychodzi i już nie będzie chciał wrócić. Także to rzeczywiście będzie XIX wiek, faktycznie niedługo.
No czyli znowa rewolucja bolszewicka.
Bardzo dobrze.
Miejmy nadzieję, że nie bolszewicka, tym razem jakaś normalna. Chociaż w Rosji to normalność. To...
No. Pytanie, czy tego czasu... Czy ty mówisz, że to w długim czasie będą te efekty, czy to wystarczy, no bo Ukraina no, tego czasu, można powiedzieć, nie ma tak dużo dodania. Tu z każdego dnia giną ludzie, i żołnierze, i cywile, i kobiety, i dzieci. Każdy kolejny dzień to są kolejne ofiary i zniszczenia. Zobaczmy, no, sytuacja na froncie jest, powiedzmy, mieszana. Z jednej strony Ukraińcy na kilku kierunkach uruchomili kontrofensywę na pograniczu obwodów Mikołajowskiego i Chersońskiego w stronę Dniepru, w stronę Nowej Kachowki. Również w ten rosyjski klin natarcia spod Izjumu na Sławiańsk. Tam próbują kontratakować, by te, no to takie dość groźne dla tych rosyjskich sił, które tam weszły, może być natarcie. I trzecie na pograniczu obwodów Donieckiego i Zaporowskiego przy Wielkiej Nowosiłce. Ale z drugiej strony Rosjanie skupili siły i no już praktycznie zajmują Siewierodonieck. Trwają walki uliczne. Władze mówią, że już połowę, władze ukraińskie, że połowę tego miasta zajęli, a to już no praktycznie największy ośrodek oporu w obwodzie ługańskim. Także no ten, powiedzmy, jakiś plan minimum, jak się wydaje, czyli zajęcie całego obwodu ługańskiego, donieckiego, trochę się przybliża Rosjanom.
Tak, ale znaczy prawdopodobnie Ukraińcy rzeczywiście stracą Siewierodonieck. Znaczy praktycznie to jest pewne, nie? No bo też nie da się bronić ruin. Rosjanie stosują tę taktykę po prostu, że idzie nawała artyleryjska, niszczą wszystko, no i później wchodzą w te ruiny. No ale teraz co ruskim da zdobycie Siewierodoniecka? Ukraińcy się wycofają do Łysyczańska, tam z kolei mają kolejną rubież obronną, bo tam przecież jest jeszcze ta rzeka, Doniec Siewierny, Siewierski, i będą się bronili w kolejnym mieście. Jeżeli nawet by stracili Łysyczańsk, to się cofną tam w stronę Słowiańska, później jeszcze z Kramatorsk, czyli można powiedzieć, Ruscy poświęcili miesiąc, żeby zdobyć jedno ważne miasto w tamtym miejscu. I teraz eksperci, analitycy wojskowi mówią, że Ruscy będą tak wyczerpani po zdobyciu Siewierodoniecka, że nie będą w stanie pójść dalej. A Ukraińcy gdzieś tam robią te kontrofensywy, no też będą Ruscy musieli łatać te dziury, także no owszem, zdobędą prawdopodobnie to miasto, jest tam taka wojna na wyniszczenie, ale okazuje się, że Ruscy no nie mają jednak nieskończonych zapasów, skoro już mówi się, ja już słyszałem informacje od właśnie, jest taki kanał, już kilka razy mówiłem, gdzie jest doradca Zełenskiego codziennie, słyszałem informacje już nie tylko o czołgach T-62, które są widoczne.
T-34?
Jeszcze nie.
Hej, ale żeby tego rudego nie wzięli, bo wtedy mógł wygrać wojny.
Ale T-55, wyobraźcie sobie, już był widziany na tym, na polu bitwy. Także jeżeli Ruscy sięgają po T-55, no to rzeczywiście już tam Ukraińcy się śmieją, że później będzie T-34, później będą taczanki, później Maksimy, karabiny te maszynowe.
A później potem był Putin na białym koniu.
Kusze, no łuki,
będzie koniec.
Później sierp i młot na końcu im zostanie. Nie śmiejemy się, ale
porujemy sobie z tego, ale
Rzeczywiście, no są dwa aspekty. Jest ten aspekt ekonomiczny, o którym mówiliśmy od początku, czyli sankcje, no jest aspekt dostaw uzbrojenia. No te dostawy idą, no nie tak, jakby się chciało, no tak, ale gdzieś tam idą.
Stany Zjednoczone była taka, no, że tak powiem,
wczoraj, głos. Tak, wczoraj żeśmy się martwili, że Biden,
że dają
te MLRS-y.
Systemy artyleryjskie i rakietowe dalekiego zasięgu, no to była wielka radość. Potem przyszła informacja, że nie dają, nie? No to jak nie dają? Jak mieli dawać? No bez nich Ukraina nie wygra. To by był ten plan lewaków. Pamiętacie, tutaj Kissinger tam powiedział, że tu trzeba Rosji oddać właśnie Ługańsk i Doniec i Krym oczywiście. I jeszcze może coś dorzucić, żeby się tam nie rozsierdził Putin, nie? I on będzie taką stabilizację będzie robił. No już durnoty.
Francja mogłaby tak, lazurowe wybrzeże dać.
Tak, no niech Arabom dadzą i nie
będzie jakby stabilizacji. Watykan dały, to by było może nieźle.
Ale komu?
Ruski.
Ale formalnie przekazanie, no to tam może jakiś nowy Mussolini znowu mi tam jakieś przekazanie zrobi, tak jak kiedyś Kościół katolicki. Nie wiem, czy wiecie, skąd Kościół katolicki ma Watykan, drodzy katolicy? To pytanie do katolickich widzów. Co myślicie, że Jezus, czy może Maryja dała Watykan Kościołowi katolickiemu? Pudło. Towarzysz Adolf Mussolini. No to zobaczcie, jak to pasuje dzisiaj. Komuniści chińscy i Putin finansują i kontrolują Watykan, dokładnie tak jak Hitler i Mussolini w przededniu i w trakcie II wojny światowej. Nic się nie zmieniło. Watykan jest zawsze po właściwej stronie.
Prezydent USA Joe Biden mówił w poniedziałek, pytany właśnie o te systemy artylerii rakietowej, czy MLRS, czy HIMARS, powiedział: nie wyślemy Ukrainie systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji. Dmitrij Miedwiediew aż pochwalił tę decyzję Bidena. Później wyjaśniał przedstawiciel Białego Domu, że no, będą wysyłać, tylko nie z tą amunicją właśnie najdalszego zasięgu. Ja trochę w ogóle nie rozumiem wypowiedzi Bidena, no bo żeby z Ukrainy dosięgnąć terytorium Rosji, no to jak się stanie przy granicy, to można i kamieniem już trzeba. Nie trzeba. Także nie wiem do końca, nie, no o co mu chodziło.
Widać, że lewactwo zawyło na całym świecie, że ten głos Kissingera w tym Davos, czy gdzie to tam, no on dotarł do tych wszystkich lewackich przywódców, no przecież i sam Biden i jego ekipa, no to są lewacy.
No tak.
Oni oczywiście troszeczkę inną politykę prowadzą, niż by tam Kissinger sobie życzył, ale to tupnięcie, bo tak ten dziad jak tam wystąpił, to rozumiem, że to jest takie tupnięcie nogą tej putinowskiej, no bardziej stalinowskiej, o tak powiem, lewicy komunizującej na Zachodzie, że tu za dalekość
towarzysze, przesadzamy.
Przesadziliście. No Putin jest naszym friendem, przyjacielem, drugą. No, no toż nie można mu krzywdy robić i stąd myślę ta taka teraz tchórzliwa, no asekurancka decyzja Bidena, najpierw, że nie, a potem, że tak, ale jednak nie o pełnym zasięgu. To danie tych pocisków o 300-kilometrowym zasięgu pozwoliłoby odcinać Krym. Nie?
Tak.
Mogliby ten
w końcu most rozwalić tak.
I Rosja by była, można, w potrzasku na Krymie, nie? Także bez dostaw, bez możliwości odwrotu specjalnych i tak dalej na dużą skalę. Stąd myślę, że tutaj o to chodzi. Ja nie rozumiem, jak jest wojna, są dwie strony, jedna zaatakowała terytorium drugiej strony, to dlaczego ta zaatakowana ma nie móc pierdyknąć w terytorium tej pierwszej, która ich zaatakowała? Coś, to rozumiesz to bidenowską logikę?
Za duża eskalacja będzie. Jakby to Ruscy, właśnie Ukraińcy pokazują.
Czy Ruski wolno, Ukraińcom nie wolno.
No. Ruscy używają przecież wszystkich możliwych zdobyczy, można powiedzieć, wojennych,
za wyjątkiem
broni jądrowej, tak. Bo przecież używają są cepoków, czy jak tam się mówi, te słoneczniki, czy jakieś tam, no, ale chodzi o te miotacze termobaryczne, tak, czy używają praktycznie bomb termobarycznych, zresztą takich bomb, fosforowej i tak dalej, no. Przecież ta bomba termobaryczna, były takie zdjęcia niedawno, 2-3 dni temu, jak tam wybuchła, no to praktycznie wioskę w parę sekund zniszczyli, czy miasto. I to pali żywcem, bo tam jest temperatura właśnie koło kilku tysięcy stopni, tak, czyli Ruscy mogą,
a Ukraińcy
eskalować,
nie.
A my się boimy, można powiedzieć. Zachód się boi eskalować. No to jest,
no to jest kpina. No
kpina,
to,
tak.
To wielkie rozczarowanie. Ostatnio dużośmy chwalili administrację amerykańską i samego Joe Bidena. No a ta decyzja jest niestety głupia i haniebna. Powinni dostać. Ja myślę, że może to jeszcze tak będzie, że oficjalnie nie dostaną, no ale o, tak się patrz, znalazł taki obdy, tylko niemieckie, podróby.
Zawsze mieli, a to tygrysy, a to te pantery, teraz gepardy. No ale polskie kraby jakoś tam doszły.
18. Ale widzicie, polskie powolutku, a przy...
I to jest, wiecie, no to jest też super wiadomość sprzed tam 2 dni chyba, czy z wczoraj, bo ona, to jest taki wyłom, bo to jest rzeczywiście nowoczesna broń, bo to jest najlepsze, co my mamy, jeśli chodzi o armatohaubice, czyli to nie jest coś takiego, że dajemy, nie wiem, poprzedniej generacji, tylko dajemy coś, co jest nawet jeszcze nie było przetestowane dokładnie gdzieś tam, bo nie było okazji, ale zobaczcie, że to jest też wspaniałe, moim zdaniem, posunięcie marketingowe.
Bo jeżeli tylko i wojskowe, ten sprzęt się sprawdzi w walce.
Tak, dokładnie.
Sprzęt, który, tak jak szwedzkie samoloty, no to nigdy nie miały wysokich notowań w przetargach, chociaż te Gripeny, no bardzo fajniuszkie i wszystko, tak, ale w jakiej wojnie one brały udział?
W żadnej.
No w defiladzie wojskowej brały udział. To skąd wiemy, czy się coś nie tam tego, nie?
Tak.
Że sam sprzęt, który nie przeszedł chrztu bojowego, no jest połowicznie
trochę teoretyczny,
użyteczny.
Tak. Jeżeli
także
się
bardzo
okazało...
dobra decyzja także z tego powodu.
Tak, jeżeli się okaże, że te kraby świetnie się sprawdzają, a myślę, że tak będzie, prawda? No to może być tak, że po wojnie będą wszyscy chcieli kupić od Polski.
No tak.
Gdzieś tam kraje, tam wiecie, azjatyckie i tak dalej.
Słuchajcie, no tutaj zasięg to za mały, albo to za ciężkie, tu się coś tam przegrzewa. No to właśnie test walki. Żaden poligon tego nie da, no bo przecież nie będzie się, że tak powiem, zażynać na poligonie w ten sposób nowego sprzętu. No tam się odda, nie wiem, ileś tam tych salw, no działa. No a na wojnie, jak już Ruscy podchodzą, no to trzeba walić cały czas. No i wtedy są właśnie te warunki takie, no całkowicie tak. Pola walki, a nie laboratorium, bo w laboratorium się wszystkiego nie da sprawdzić.
Tak. Tu ciekawą rzecz powiem. A propos tego, co powiedziałeś, właśnie dzisiaj też czytałem informację z pola walki, z tych haubic M777, tych amerykańskich, które są, świetnie się sprawdzają, ale problem polega na tym właśnie, że na przykład instrukcja obsługi tych haubic zaleca po oddaniu 8 strzałów przegląd jakiś tam.
Czyli kopyty. Tak jak piąta, nie? Jak rozpętamy. No jest piąta i przerwa.
Robimy przegląd, trzeba tam przeczyścić czy coś. A Ukraińcy mówią, kurczę, my tak nie możemy, bo my musimy strzelać nie 8 razy i przegląd, tylko 800 razy. Po prostu także rzeczywiście tam jest test taki wytrzymałościowy całego tego sprzętu, który idzie. No to myślę, że też właśnie inne kraje zachodnie zaczynają to widzieć i myślę, że chętniej będą wypuszczać ten swój sprzęt. Testujcie, bo później właśnie poprawimy, zobaczymy, zyska renomę, będzie się dobrze sprzedawał. No to dla ruskich jest zła wiadomość.
No i tu widać, że gdzieś w Polsce nastąpiło otrzeźwienie, bo tam już do tej pory no to było czy Ziobro Morawieckiego Podesra, czy odwrotnie, nie? I to był główny, że tak powiem, szlagier władzy, nie? Albo kto ile minut w telewizji wystąpi, nie? Tak. Czy tam Kurski tego wpuści, czy tamtego, czy ktoś bliżej Kaczyńskiego siądzie, czy dalej, nie? To była ich cała perspektywa, a teraz zaraz możemy państwo stracić, nie? Bo tam zakładam, że część jest uczciwych, no część ta agentura, no to oni wiedzieli, jakie są plany Moskali i tam komunistów chińskich, no ale tam część, powiedzmy, no takich jasiczków, nie, znaczy, tam uczciwych, ale mało rozgarniętych, no to teraz do nich dociera i mówią, będziemy wszystkich do wojska, 300 tysięcy, 500 haubic tam sobie kupimy, czołgów to każdy będzie miał na podwórku po dwa. Tak jak Ukraińcy, nie? No bo jak Ruscy tam zostawią, no to tam sobie chłopy biorą traktor, przywożą, mają po dwa. No i teraz Błaszczak mówi, kupujemy wszystko, koreańskie, takie śmakie. Tuśmy się zastanawiali przed programem, czy Błaszczak nie pomyli Korei.
No miejmy nadzieję, że go jednak tam ktoś na miejscu do właściwej.
Może wstręci do właściwej. No to taka nasza
nadzieja. Już jest tam od kilku dni, także
i nie
wiemy.
Pomylił?
Nie pomylił.
No to same dobre wiadomości dzisiaj. No coś, cieszy mi się.
Zapowiadał w ostatnich tygodniach Mariusz Błaszczak zakup właśnie 500 wyrzutni HIMARS, które mają być wyposażeniem 80 baterii, 6 baterii rakiet Patriot, pociski do systemu Narew i wcześniej oczywiście 250 czołgów Abrams. No jak policzono, to ma wszystko kosztować około 250 miliardów złotych. Czy nas na to stać?
A będziemy uczestniczyli w podziale tortu z tych rosyjskich zamrożonych? Tych chyba nie. To może być problem. I tu może być problem gospodarczy, no bo jak nas nie będzie stać, to co, mogą mieć pokusę, żeby wydrukować pieniądze?
Już mamy 14%.
No i tu przechodzimy do tej 14, która dzisiaj stuknęła. Z drukowania pieniędzy właśnie.
Mam nadzieję, że nie pójdziemy w stronę alkoholi wysokoprocentowych, nie? 14%, no to już nie jest małe piwo.
No tak.
To już nie jest małe piwo. To jest poważna sprawa. Inaczej mówiąc, PiS rozwalił gospodarkę. PiS rozwalił gospodarkę rozdawnictwem i nieprzestawieniem gospodarki na tory prawdziwie wolnościowe. Nie? Czyli bardzo drogie paliwa, wszystko koncesjonowane, urzędnicze procedury, koszty pracy, ZUS-u, SRUS-u, KRUS-u i tak dalej. Nawalił tego PIP-ów, SRIP-ów. Człowiek, który pracuje, czyli przedsiębiorca, nie? Wraz ze swoimi pracownikami, to jest zwierzyna łowna. Pamiętacie taką notkę, którą wywiad podał z lat 90? To nie jest polski plan. To jest niemiecki plan dla Polski. PSL go realizował, SLD go realizowało, co tam jeszcze? Platforma i PiS dzisiaj też realizuje niemiecki plan niszczenia polskiego państwa, niszczenia polskiej przedsiębiorczości, średniej i małej. Bo to jest, można powiedzieć, sól ziemi, jeśli chodzi o gospodarkę. Średnia i mała przedsiębiorczość. I Niemcy powiedzieli, mamy swoją agenturę, mamy moskiewską agenturę, mamy biskupów katolickich i mamy Polaków trzymać za pysk, żeby się gospodarczo nie rozwinęli. To jest niemiecki plan dla Polski i PiS nie zrobiło nic, żeby ten uścisk socjalistyczny w Polsce zmniejszyć. Dlatego wchodzimy z tą wielką inflacją, a będzie najprawdopodobniej jeszcze większa. No i skąd wziąć teraz te pieniądze na prawdziwe wydatki państwa, czyli na obronność, kiedy zostały rozkradzione, zmarnowane, rozpiżone?
Prosty pomysł. Niemcy ogłosili, że wydadzą 100 miliardów euro na modernizację.
Polski?
Nie. Jeszcze nie, ale właśnie w tym kierunku zmierzam. 100 miliardów, że będą mieli super armię. My mamy do nich roszczenia o reparacje.
Czyli część reparacji możemy anulować za te 100 miliardów.
Na przykład, albo niech po prostu zapłacą właśnie tymi, co chcemy kupić. Heimarsami, Abramsami. Niech Niemcy za to zapłacą.
No.
To by było. Deal mógłby być.
To oczywiście jeszcze za mało. No, tam to gdzieś mniej więcej 1/4 tej sumy. No ale no, powiedzmy, że możemy im w bonusie trochę podarować. Tam z 5%, jak szybko zapłacą. Nie, oczywiście sobie dworujemy. To poważne państwo polskie już by takie prace rozpoczynało. Państwo pisowskie no, będzie tam opowiadać nam o tych gruszkach na wierzbie, o tych 500 hejmarsach, czy że ja to niestety nie wierzę, bo nie będą mieli pieniędzy, bo wiecie, tu mogą sobie wydrukować złotówki, ale Abramsów nie kupią za złotówki.
No właśnie.
A dolarów nie wydrukują? No i właśnie
dolary
będzie,
są gdzie indziej drukowane.
I to właśnie będzie inflacja i właśnie czeka nas kolejne rabowanie Polaków, bo trzeba pamiętać, że inflacja to nie jest żadne zjawisko ekonomiczne, które wiecie, tak jak pogoda, no raz pada, raz nie pada, no przyszła inflacja. Nie. To jest celowe działanie rządu polegające na okradaniu gotówki, środków, które mają obywatele. Nie? Czyli jak mamy te kilkanaście procent inflacji, to znaczy, że w ciągu roku pisowski rząd podpierniczył ci ponad 10% twoich wszystkich oszczędności. No i tyle. To jest
panowie,
definicja inflacji.
Panowie, świetny program, pisze Marcin, jak to pan Cezary mówi, z garścią humoru, choć sytuacja na świecie wcale nie do żartów, dobrze, że jesteście, dziękuję.
A my przy okazji, no już jak sobie tak będziemy spijać dzióbków, no to powiem, że bardzo, bardzo wam dziękuję za łagodny finisz, jeśli chodzi o wsparcie naszej telewizji. Tu już tuż przed programem Michał powiedział, że jest już na chwilę obecną 960 gitar, czyli tylko jeszcze 40 osób brakuje, żeby dopełnić ten 1000. Oczywiście
teraz przypuszczalnie mniej.
Tak,
godzinę
temu. Zachęcamy, żeby to przekroczyć, no ale widać, że no to za najdalej za kilka godzin ten 1000 powinien stuknąć. Także jeszcze raz dziękuję wam za ten spokojny finisz, bo jak wiecie, różnych, że tak powiem, przeżyć to i można powiedzieć ze świata zewnętrznego. No i też prowadzimy tutaj naprawdę burzliwy rozwój i restrukturyzację naszej telewizji. Przygotowujemy się do sezonu letniego. Już testowaliśmy właśnie namiot w Lublinie, taki, żeby widzowie mogli kontakt z nami złapać na żywo, gdzieś porozmawiać z kimś z redakcji. Teraz przenosimy tę akcję na inne miasta. Szukajcie nas na Dolnym Śląsku, Wrocław i okolice. Niebawem, no nie dzisiaj jeszcze, ale za 2 tygodnie myślę, że już gdzieś tam namiot stanie. Idź pod prąd. Oczywiście no, główna część no, to jest dalej takie podtrzymywanie wsparcia dla Ukrainy, bo tak jak zapowiadałem, wytrzymamy jako cały naród takie poruszenie emocjonalne gdzieś 2 do 4, może najwyżej 6 tygodni, a potem zostaną ci najwytrwalsi, czyli my i wy, no, redakcja i widzowie telewizji Idź pod prąd, także my dalej w tym kierunku też kolejną akcję Papież Putina, to już przygotowujemy i ulotka będzie za parę dni, później ta, no jak to się mówi, animacja, także cały czas staramy się wychodzić do was z różnymi nowymi pomysłami, stąd ten naprawdę łagodny finisz, bo liczę, że no, może nawet w ciągu programu już ten 1000 padnie, mówię, do 15 jeszcze zwykłym przelewem można nas wspierać. Bardzo, bardzo każdemu z was dziękuję. To jest dla nas wielka zachęta, że za nami stoi aż tylu ludzi, którzy miesiąc w miesiąc, już parę lat wspierają ten niezwykły projekt społeczno-polityczny, jakim jest Telewizja Idź Pod Prąd.
Dziękujemy bardzo. Mówiłeś o tej wytrwałości w pomocy Ukrainie. Niedawno miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który stamtąd, z jednego z miast zajętych przez orków, wyjechał, udało mu się jeszcze uciec, mówił, jak tam traktuje się właśnie szczególnie na przykład kościoły protestanckie. Całkowity zakaz jakiejkolwiek działalności, czy to spotkań, czy nawet działalności charytatywnej. Pastorzy, czy starsi diakoni wywlekani gdzieś nam jeszcze na samym początku, w lutym, na zimno, w nocy na asfalcie kładzeni. Niektórzy przytrzymywani po kilka dni gdzieś w uwięzieniu po to, żeby wszelką chęć jakiegokolwiek działania w nich zdusić. Potem nawet jeśli odbywały się jakieś spotkania właśnie kościelne, to przychodzili ci orkowie z karabinami, spisywali wszystkich, którzy w tych spotkaniach brali udział. No tam w tym mieście niewielu też zostało, większość uciekła, wyjechała. Te kościoły z bardzo dużych zmieniły się w bardzo małe, głównie coś emeryci, czy trochę tylko młodych ludzi, czy właśnie jeszcze pastorów, którzy zostali, by tę służbę pełnić. Także tak tam jest cały czas. Nawet...
No tak, jeśli mogę to skomentować, no bardzo się cieszę, że możemy gościć naszych przyjaciół, niekiedy też braci w Chrystusie i dawać im schronienie tuż właśnie niedaleko po przekroczeniu granicy. To się ciągle dzieje. Cieszę się, że mogliśmy taką służbę pełnić i dalej będziemy. Ale też trzeba jasno powiedzieć, Ruski jest mordercą. Ruski jest diabolicznie amoralny, nie? Ale Ruski nie jest głupi i on wie, skąd jest siła narodu ukraińskiego. On wie, że to właśnie protestanckie kościoły, że to życie duchowe, że to Słowo Boże dało Ukraińcom taką przemianę, że z państwa upadłego, w które nikt nie wierzył, stało się państwem, które jako wzór jest pokazywane całemu światu, jako wzór męstwa, jako wzór wytrwania, dobrej organizacji, taktyki i strategii wojskowej. To wszystko dzisiaj Ukraińcy, można powiedzieć, wyprowadzili z chrześcijańskich fundamentów. I Ruski to wie. Dlatego z taką zajadłością, zarówno wcześniej, w 2014 roku w Donbasie, w Ługańsku, jak i teraz w tych terenach, które Kacap zdobył, niszczy życie kościołów protestanckich. No, można powiedzieć, czytając na wspak, możecie zobaczyć, co jest ratunkiem dla Polski. Powstanie silnego ruchu kościołów biblijnych. Bez tego nie ruszymy do przodu.
A dzisiaj jeszcze, za chwilę, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, przerwany werset i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zatopienie na Wiśle niemieckiego statku Tannenberg, 18 oczywiście dogrywka. Zapraszamy też na spotkania z Joe Osiakiem, trasa Wiosna 2022, Kraków, Hrubieszów, Chełm, Pomorze Gdańskie i Szczecin jeszcze. Poszczegóły piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. Jeszcze raz przypominam o wsparciu. Jeszcze zostało 40 gitar, 40 wpłat do 1000, przelewy do 15, inne formy, PayPal, DotPay, Blik, oczywiście również do północy. Dziękuję. Jeszcze mamy komentarze od was. Frank Martin, czekam na embargo na chińskie towary. Jeśli ropa da się zablokować, to chiński badziew również.
no, cała gospodarka światowa by dotknęła i wróciła właśnie do normy, można powiedzieć, bo to właśnie ten import tego badziewia chińskiego zniszczył przede wszystkim drobną i średnią przedsiębiorczość. No, wielkie koncerny, wielkie firmy jakoś sobie poradziły, ale największe bankructwa były właśnie w tej soli ziemi, w sektorze drobnych przedsiębiorców, bo tutaj chiński badziew, chiński monopol, chińskie sterowanie rynkami, opowiadałem wam kiedyś o sterowaniu w Grecji rynkiem skór wieprzowych, czyli tego, co jest do całej produkcji kaletniczej, obuwniczej podstawą, jak rozchwiali, przejęli rynek, a potem zaczęli najpierw niż cenowy, a potem razy 5 czy razy 3, nie? I niszczyli cały segment i do dzisiaj ten segment nie może się podnieść. Tak praktycznie w każdej dziedzinie tego przemysłu lekkiego, który był dominacją właśnie małych i średnich przedsiębiorców. Także jak najbardziej skończenie z tą kolonizacją chińską w Europie, to będzie dopiero rozwój gospodarczy Europy.
Marcin, i brak w Polsce dobrego ministra spraw zagranicznych. Polityka zagraniczna jest rozłożona na łopatki i za PO, i za PiS-u. Jakby celowo ten resort obejmowały osoby niekompetentne i bez charyzmy.
Nie, one są kompetentne tylko na wspak. Kiedy jakiś czas temu była taka moda na lustracje, na przeglądanie życiorysów, no to jak sprawdzono życiorysy iluś tam, nie pamiętam, 7 czy iluś tych ministrów spraw zagranicznych, to od tych ubeckich teczek to się tam roiło. Myślę, że niewiele się zmieniło.
Widać, że minister spraw zagranicznych w Polsce nie jest wybierany w Polsce, tylko za granicą.
No i to, no, bo się nazywa minister zagraniczny.
Zagranicy. Peter, kwota wydana na IPP to według mnie najlepiej zainwestowane złotówki, jak to mówią w Anglii, keep ball rolling.
No tak, to cieszymy się, że tak uważacie. Niestety idzie inflacja, nie? I wiecie, to, co było wystarczające, a nawet dawało nam dużą nadwyżkę, na przykład rok czy półtora roku temu, no to już dzisiaj jest na styk, nie? No bo niestety komuniści kradną także te wasze pieniądze, które dajecie na Idź Pod Prąd właśnie za pomocą inflacji.
Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, i Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes.
O!
Dziękujemy.
I pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie na mediach społecznościowych. Zaraz was powiadomimy, mam nadzieję, że późnym popołudniem, o aktualnym stanie gitar, i myślę, że to będzie już 1000. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam i dziękuję naprawdę bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo. A teraz, dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd? Potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd?
Dlatego, że głosi Słowo Boże, głosi prawdę i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla nas wszystkich Polaków i dla każdego z osobna. Jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu szczerym i ma szerokie spektrum informacji.
Dziękuję bardzo.
Bo mówi prawdę, bo głosi Ewangelię, bo chcę, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem.
A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd?
Bo nie ma takiej drugiej.
Jest jeden fragment Księgi Izajasza, który pojawia się parokrotnie w Ewangeliach. To jest 61 rozdział Księgi Izajasza, wersety 1 i 2. Kiedy Jan Chrzciciel pyta Jezusa, czy to już on jest, czy mają czekać na następnego, no to właśnie Jezus odpowiada fragmentem z pierwszego wersetu: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale mamy sytuację, kiedy w Nazarecie Jezus otrzymuje do przeczytania Księgę Izajasza i tam czyta ten sam werset i rozpoczyna werset 2. Abym ogłosił rok łaski Pana. I w tym momencie przerywa. Ale w Księdze Izajasza to zdanie nie jest przerwane. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Warto, żebyśmy pamiętali, że łaska, czas łaski, to jest czas, kiedy Bóg daje okazję, by uniknąć kary za grzechy. Ten czas łaski jest teraz i albo z niego skorzystasz, albo nie. Jeśli nie skorzystasz z łaski, no to pójdziesz pod sąd, że zaraz za tym czasem łaski idzie czas sądu. Albo inaczej, jeśli za swojego życia nie przyjmiesz łaski od Jezusa, no to czeka cię sąd. Sprawiedliwy sąd, kara za twoje grzechy. Ta kara jest tylko jedna. Wieczne oddzielenie od świętego, bezgrzesznego Boga. Ale dziś jest jeszcze czas łaski.
31 maja 1944 roku pod wsią Lucimia partyzanci z oddziału batalionów chłopskich dowodzonego przez Jana Jabłońskiego pseudonim Drzazga otworzyli ogień do płynącego Wisłą statku Tannenberg transportującego niemieckich żandarmów i żołnierzy 791 batalionu turkmeńskiego powracających z pacyfikacji wsi Zastów Polanowski do swojej bazy w Chałupkach. Jan Jabłoński wiedział o planowanej pacyfikacji, ale mając 47 ludzi, nie chciał walczyć z oddziałem pacyfikacyjnym liczącym 140 żołnierzy. Powiadomił o sytuacji Bolesława Franczaka, pseudonim Argil, dowódcę oddziału AK operującego w pobliżu i postanowił zaatakować ekspedycję pacyfikacyjną w drodze powrotnej. Prawdopodobnie na samym początku walki partyzanci Drzazgi uszkodzili kocioł, także statek nie mógł odpłynąć i rozpoczęła się strzelanina, która trwała ponad godzinę. Do walki przyłączyli się partyzanci z oddziału Argila, którzy przybyli w międzyczasie. W końcu statek zaczął tonąć, a Niemcy i Turkmeni zaczęli się ratować, płynąc w puław na drugą stronę Wisły. Straty, które ponieśli, nie zostały w sposób pewny ustalone. Mogło ich zginąć nawet 60. Zginął też dowódca statku, kapitan Karpiński z Puław. Partyzanci mieli jednego zabitego i 7 rannych. Pozostała część niemieckiej załogi w Chałupkach zaczęła ostrzeliwać ich z dział, także wycofali się. Niemiecki garnizon w Chałupkach od 1943 roku urządzał pacyfikację wsi w okolicach Puław, które Niemcy uznawali za sprzyjające partyzantom. Okupanci przemieszczali się używając statku Tannenberg, bo taki sposób uznawali za najbezpieczniejszy. Statek ten należał przed wojną do polskiej żeglugi rzecznej i nazywał się Grunwald. Niemcy wydobyli go, ale już nie wyremontowali.